to zagrożenie dla producentów w Unii Europejskiej. Tak decyzję o imporcie żywności z krajów Mercosuru ocenia prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Były szef MON, Antoni Macierewicz, usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa ujawnienia informacji niejawnych. W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie pacjenci w ramach pilotażowego programu mają możliwość wyboru daniobiodowych. Import żywności z krajów Mercosuru to zagrożenie dla producentów żywności w Unii Europejskiej. Niższe koszty wytwarzania i różnica w standardach spowoduje, że unijne rolnictwo będzie się zwijało. Tak decyzję Komisji Europejskiej o przyjęciu umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej ocenia prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Podobnego zdania jest Damian Murawiec. To rolnik spod Elbląga w Warmińsko-Mazurskim, który w przeszłości współorganizował protesty przeciwko umowie z Mercosurem.
Jeżeli chodzi o konkurencję z produktami z grupy Mercosur, to trzeba powiedzieć jasno, że tamta żywność produkowana jest wedle całkiem innych standardów. Do produkcji żywności używa się tam środków ochrony roślin, które są już na terytorium Unii Europejskiej dawno wycofane, które nawet 30 lat temu już zostały wycofane, które są przez Unię Europejską uznane za rakotwórcze. Czyli żywność, która będzie do nas docierać, będzie szkodziła naszemu zdrowiu, a może nawet życiu.
Dodatkowo Damian Murawiec zapowiada, że jeżeli umowa zostanie przyjęta, to ruszą protesty rolnicze. Zarzut popełnienia przestępstwa ujawnienia informacji niejawnych usłyszał poseł PiS, były szef MON Antoni Macierewicz. Chodzi o szereg jego bezprawnych działań, których zdaniem prokuratury krajowej dopuścił się przez 4 lata podczas przewodniczenia podkomisji wyjaśniającej okoliczności katastrofy smoleńskiej.
Te zachowania polegały na ujawnieniu zarówno w formie wypowiedzi medialnych, jak i w różnego rodzaju dokumentach tzw. podkomisji smoleńskiej. Informacji, i mówimy tu o klauzulach wszystkiego rodzaju, zaczynając od najwyższej klauzuli, ściśle tajne, przez tajną, zastrzeżone i poufne.
Jak dodał Przemysław Nowak z prokuratury krajowej, Macierewicz nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień.
To są fakty w RMF FM.
Zarzuty za groźby z powodu przynależności narodowej usłyszał 38-letni mężczyzna w prokuraturze rejonowej w Brzezinach w Łódzkiem. Po raz pierwszy groził śmiercią i pobiciem Mołdawianinowi, a na drzwiach mieszkania obcokrajowca umieścił obraźliwy i wulgarny napis. Po raz drugi podejrzany przedmiotem wyglądającym jak pistolet groził mężczyźnie, którego wziął za Ukraińca, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
Sam podejrzany był już uprzednio 3-krotnie karany za kierowanie groźb, naruszenie dotykalności funkcjonariuszy policji, jak również znieważanie ich. Po przesłuchaniu go w charakterze podejrzanego, podczas którego wyjaśnił, iż kwestia przynależności narodowej jest kluczowa w jego postrzeganiu rzeczywistości, prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, obejmując go oczywiście również zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych.
38-latkowi grozi więzieniem od 3 miesięcy do 5 lat. Musimy zmienić sposób myślenia o żywieniu szpitalnym i dać choremu poczucie sprawczości, przekonują władze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ta placówka, jako jedna z nielicznych w kraju, daje pacjentom możliwość wyboru daniobiodowych.
Dlaczego by nie zaangażować pacjenta w to, że on ma możliwość skorzystania z własnego wyboru, tego wyboru, który może dokonać każdego dnia odnośnie diety, jaką by chciał spożywać. I oczywiście dalej w szpitalu pozostaną diety, ale pacjent każdego dnia będzie miał możliwość dokonania wyboru tego, co na następny dzień spożyje.
Wybiera sobie zestaw pierwszy albo drugi. Diet jest kilka i na przykład dostają serniczek, który jest pieczony na erytrolu, czyli na słodziku. To jest dla nich zaskoczenie.
Mówili dietetyk kliniczny Marta Gunia oraz Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Na razie to pilotaż, ale szpital ma w planach rozszerzenie programu także na śniadania i kolacje. Choroby cywilizacyjne wzięliśmy wczoraj pod lupę w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Jedną z nich jest wirusowe zapalenie wątroby typu C. W Polsce problem dotyczy ponad 200 tysięcy osób. Ze specjalistami Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
Lekarze przypominają, że dostępne są bezpłatne testy krwi, które sprawdzają, czy jesteśmy zarażeni WZW, czyli wirusowym zapaleniem wątroby. Każdy, kto ma co najmniej 20 lat, może wykonać taki test, na przykład w ramach programu Moje Zdrowie. Hepatolog neurolog profesor Krzysztof Tomasiewicz podkreśla, że to jest choroba cywilizacyjna, która dotyczy nie tylko wątroby.
To jest również choroba, która może prowadzić do różnego rodzaju powikłań ze strony układu krążenia, więc walka z WZWC jest w pewnym sensie również profilaktyką powikłań chorób cywilizacyjnych.
Dobra informacja od lekarzy jest taka, że w Polsce jest już dostępna bezpłatna, bezpieczna terapia zapalenia wątroby. Leczenie tabletkami trwa od 8 do 12 tygodni.
Warto wiedzieć więcej. Polecamy wam portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam mamy podpowiedzi specjalistów, jak zmniejszyć ryzyko chorób cywilizacyjnych.
Publicystyka w faktach RMF FM.
A w faktach przypominamy teraz wczorajszą poranną rozmowę w RMF FM. Między innymi o religii w szkołach i pracach domowych. Rozmawiał Tomasz Tylikowski ze swoim gościem, minister edukacji Barbarą Nowacką.
No i pytanie fundamentalne. Co z tymi lekturami? Tutaj pani prosiła, żeby było więcej lektur, a myśmy słyszeli w wakacje, że będzie mniej. To będzie? Co się wydarzy?
Na ten rok nie zmieniło się kompletnie nic. Dokładnie jest ten sam katalog lektur plus. No co już wprowadziliśmy możliwość tego, żeby to uczeń z nauczycielami wybrali dodatkowo lekturę.
Na ten rok nic, a w przyszłym roku będzie mniej.
A w przyszłym roku rusza reforma Kompas Jutra i tam zespół, który pracuje nad podstawą programową, ma propozycję, co zrobić, żeby młodzież zachęcić do czytania. To nie oznacza, że będzie mniej. To oznacza, że będzie ciekawiej.
Ciekawiej to znaczy, że wylecą te wszystkie lektury,
nie,
które...
Nie, my w ogóle źle patrzymy na to, co my chcemy osiągnąć przez czytanie. Oczywiście, że jest ten kanon lektur nienaruszalny, ten fundament literatury, kultury, kanonu polskiego i musi być dopasowany do wieku, potrzeb i zainteresowań. Tylko po to Polska inwestuje pieniądze w kształcenie nauczycieli, żeby im na końcu zaufać. Proszę, czy państwo macie świadomość, że na przykład w Wielkiej Brytanii taka twarda lista lektur nie istnieje i nie ma nauczyciela, któremu nie przyjdzie
ale
do głowy
przerabiać
Szekspira?
Ale w Wielkiej Brytanii nie ma też konstytucji, pani minister.
Ale czy nauczycielowi przyszłoby do
jest
głowy?
Jest Izba Lordów.
Czy przyjdzie nauczycielowi do głowy? Polonistce, poloniście, żeby ucząc dzieci polskiej literatury pominąć dziady, pominąć Słowackiego, pominąć
a jak
kanon.
Przyjdzie?
Ale nie przyjdzie.
A jak przyjdzie, to jakby dopisać maturę.
Ale na ten moment ja nie mam na biurku propozycji zespołu, który pracuje nad podstawą z języka polskiego i jedno mogę państwa zapewnić, to co przyświeca, to żeby młodzież czytała więcej i będzie znała ten fundamentalny katalog
polskiej
literatury polskiej.
A światowej, bo tutaj oczywiście pojawiło się pytanie o księgę Hioba, o psalmy i w ogóle o różne takie teksty.
Proszę pamiętać, że też lektury muszą być dostosowane do wieku, do potrzeb, do możliwości intelektualnych danej grupy wiekowej chociażby, więc oczywiście te najważniejsze rzeczy są i proszę też mieć zaufanie do nauczycieli. Kiedy widzą, że młodzież chłonie, to dają lektury dodatkowe, uzupełniające i chciałabym, żeby było jedno jasne. To naprawdę nie minister powinien wybierać lektury, tylko niech zajmą się tym ci, którzy się na tym po prostu znają, czyli nauczyciele, praktycy.
Było jeszcze jedno pytanie, pewnie się pani minister spodobało, czy w końcu wyleci w ogóle religia ze szkół? Pani tutaj chciała bardzo mocno, żeby wyleciała. Może wylecieć? Pracujecie nad tym?
Będzie jedna lekcja religii z bardzo oczywistego powodu. Rodzice chcą, żeby lekcje religii były w szkole. I to jest przede wszystkim prośba rodziców z mniejszych
czyli
miejscowości.
Czyli tu się nic nie zmieni?
To się nic nie zmieni. Lekcja religii jest jedna, czyli ograniczyliśmy o jedną lekcję religii na pierwszej lub ostatniej lekcji, tak żeby była wygodnie.
I ta jedna zostanie.
I ta jedna zostanie. Uważam, że to jest wyjście sensowne, sprawiedliwe, racjonalne, też dające tym rodzicom, którzy nie chcą potem po pracy albo w trakcie pracy jechać dowozić dzieci do salki katechetycznej, żeby tę lekcję religii miały w szkole.
To teraz przejdźmy do pytania, które zadają dzisiaj, wczoraj i przedwczoraj uczniowie i nauczyciele. Czy prace domowe wrócą od 3 września, mamy 3 września, wrócą?
Panie redaktorze, rozmawialiśmy w tym studio
10 razy na ten temat, pamiętam.
W lipcu i zapowiedziałam panu, że do końca września Instytut Badań Edukacyjnych przyniesie efekty ewaluacji, na którą składają się 2 elementy. Opinie nauczycieli i 2...
Dobrze, do końca września, ale czy teraz już prace domowe mogą zadawać nauczyciele?
Cały czas nauczyciele mogą zadawać
mogą
prace domowe.
Mogą sprawdzać i stawiać stopki.
Sprawdzać mogą zawsze, prace domowe nie powinny być oceniane. Przypomnijmy sobie, skąd się wziął temat prac domowych. Jak wyglądał dzień dzieciaka, który wracał po szkole, gdzie z przeładowaną po likwidacji gimnazjów przez Zaleską podstawy programowej siedział i nadrabiał to, czego nie zdążono przerobić na lekcji. Pan ma to doświadczenie, ja mam to doświadczenie. tysiące rodziców, którzy nas słuchają, mają to doświadczenie, że dziecko siedziało po 4-5 godzin, odrabiało prace domowe, które były de facto przerabianiem nowego materiału. To było złe.
Wrócę do pytania.
To było złe i tak nie może być.
Do końca września będzie ewaluacja, a kiedy będzie decyzja?
Będzie decyzja na podstawie ewaluacji.
Czyli
jak się okaże,
w listopadzie?
Jestem przekonana, że ta decyzja zapadnie u nas w ciągu 2-3 tygodni po wynikach ewaluacji i potem zaczniemy pracę nad ewentualnymi zmianami, dostosowaniami, komunikatami.
To jeszcze pytanie
także
od naszego słuchacza.
Proszę pamiętać, że prace domowe w szkole podstawowej mogą być zadawane. Informacja zwrotna jest pożądana i jest możliwa. Natomiast fakt, że dziecko tej pracy domowej nie przyniesie z różnych powodów. Na przykład nie ma gdzie jej odrobić, bo też mamy takie sytuacje. I też te nierówności były bardzo
ale
duże.
Ale to jakby no, nauczyciel tak zawsze mógł brać pod uwagę. To znaczy, jak nie miał uczeń, gdzie odrobić pracy domowej, to nauczyciel obserwujący powinien to wiedzieć.
Tylko proszę pamiętać, że bardzo często dla takiego dzieciaka to był wstyd, upokorzenie, podwójna stygmatyzacja. Musimy być wrażliwi i nauczyciele też to wiedzą. Mówią, było źle, musimy to zmienić.
Panie minister, jeszcze pytanie od naszego słuchacza. Pan Tomasz, to nie jestem ja, to widać od razu, bo to nauczyciel pyta, co mają zrobić nauczyciele, gdy rodzice domagają się zadawania ich dzieciom obowiązkowych i ocenianych pracy domowych?
Szczęśliwie rodzice też mają możliwość egzekwowania od dzieci, żeby w domu robiły prace domowe, które nie są zadane jako obowiązek. Ale to też jest zadaniem każdego rodzica. Ale to też przypominam, to rodzice odpowiadają za wychowanie swoich dzieci po zakończonych lekcjach. Więc jeżeli rodzice chcą, to rodzice naprawdę mają możliwość pracować z dzieciakami. I dobrze byłoby, mówiąc szczerze, żeby ten czas bardzo często też tym dzieciom poświęcali tę uwagę, o której też dzieci mówią, o samotności, o alienacji.
I tu się zgadzamy, tu stawiamy kropkę na sekundkę. Ja jeszcze pozwolę pani minister, że puszczę pytanie od nauczycieli. Nauczyciele, jak wiadomo, przybyli na protest. No to mają do pani kilka pytań.
Myślałam, że będzie już lepiej. Tak się bynajmniej zapowiadało, że ta władza nas nareszcie w końcu zrozumie. Okazuje się, że ciągle walczymy z tym samym murem i z tym samym betonem.
Nie traktuje się nas poważnie po prostu. W dalszym ciągu nauczyciele są lekceważeni. My do każdych wyborów podchodzimy z ogromną nadzieją na lepsze jutro, natomiast zawsze spotykamy się z ogromnym rozczarowaniem i tak jest tym razem.
I to są pytania od nauczycieli. Za chwilę pani minister na nie odpowie, bo my żegnamy się z waszymi radnymi.
No ale dajcie mi szansę odpowiedzieć na dużej antenie. Szczęśliwie weszły zmiany w karcie nauczyciela w związku z tym naszą pracą ze związkami zawodowymi. Zlikwidowaliśmy godzinę czarnkową, poprawiliśmy warunki pracy nauczycieli, a pensje rosną. Rozumiem, że z perspektywy nauczycielskiej powinny rosnąć szybciej i to jest nasze zobowiązanie polityczne, ale zwiększyliśmy wydatki na oświatę z 65 miliardów do 115 miliardów.
Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z minister edukacji Barbarą Nowacką jest na rmf24.pl. W faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.